wiadomości w Radiu Maryja. Kandydatka PiSu na premiera Beata Szydło przedstawiła założenia programu, z którymi Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica będą szły do wyborów parlamentarnych. Wskazała jednocześnie na źródła finansowania trzech głównych propozycji. Wystąpienie wiceprezes PiSu to główny punkt drugiego dnia konwencji programowej, która od piątku trwa w Katowicach. Naszym celem jest dobre życie dla Polaków, by mieli pewność, że rządzący myślą właśnie o nich, powiedziała poseł Beata Szydło. Przekonywała, że dobra zmiana jest możliwa.
Wychodzimy z generalnego założenia, że im więcej zostawimy pieniędzy w portfelach Polaków, tym lepiej. Tym lepiej dla obywateli, polskiej gospodarki, budżetu państwa. To, co proponujemy, to nie jest koszt, tylko inwestycja. Inwestycja w budżety polskich gospodarstw domowych, budżety polskich rodzin, w rozwój polskich firm. Trzeba w Polsce zmienić optykę widzenia. Trzeba odrzucić to pytanie, które wciąż zadają obecnie rządzący. Komu zabierzecie, żeby komuś innemu dołożyć? Więc ja mówię, nikomu nie będziemy zabierać. Stworzymy warunki, żeby było i starczyło dla każdego. A jednocześnie chcę bardzo mocno podkreślić. Będziemy konsekwentnie i bez żadnej taryfy ulgowej walczyć z tymi, którzy bogacą się nieuczciwie kosztem innych.
Wiceprezes PiSu wyliczyła, że trzy najważniejsze propozycje. 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy, obniżenie wieku emerytalnego będą kosztować nie 90, a 39 miliardów złotych. Przedstawiła 5 źródeł ich finansowania.
Podatek VAT to są pieniądze, realne pieniądze w kieszeniach Polaków. Liczymy na około 9 miliardów złotych. Uszczelnienie systemu podatkowego. Aż 52 miliardy złotych. Zahamowanie wyprowadzania podatków z Polski do rajów podatkowych. Polska notuje straty około 18 miliardów złotych. Rocznie możemy liczyć 4 miliardy. Proponujemy opodatkowanie sklepów wielkopowierzchniowych podatkiem obrotowym, co da nam przychód około 3 miliardów złotych. Wprowadzenie podatku bankowego, czyli przychód około 5 miliardów złotych, czyli łącznie podliczając te źródła, które tutaj wskazuję, mamy 73 miliardy złotych. Łączny koszt naszych propozycji to 39 miliardów złotych. Jak Państwo widzicie, jeszcze zostanie na inne dobre propozycje.
W ramach konwencji zaplanowano 13 paneli głównych poświęconych m.in. gospodarce, kulturze, edukacji, polityce społecznej, wsi i sprawom zagranicznym. Podczas panelu poświęconego wsi poseł Krzysztof Jurgiel powiedział, że PiS i Zjednoczona Prawica będą prowadziły politykę troski o polską wieś. Były minister rolnictwa wymienił kilka najważniejszych zadań programowych w tym zakresie.
Zakończenie dyskryminacji polskich rolników, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, wspieranie małych i średnich gospodarstw rodzinnych, wsparcie dla produkcji bezpiecznej żywności i gospodarstw ekologicznych, następnie sprzyjanie rozwojowi rynków lokalnych, prowadzenie autentycznie sprzedaży bezpośredniej, bo to, co robi rząd, to jest tylko opodatkowanie tej sprzedaży. Sprawa uzgodnień dotyczących ochrony ziemi, bo tutaj koalicja przyjęła ustawę, która praktycznie nie chroni polskiej ziemi. Należałoby podjąć też negocjacje z Unią Europejską, przeanalizować rozwiązania w innych państwach, które funkcjonują i powiedzieć nie, my też chcemy mieć instrumenty do ochrony polskiej ziemi.
W panelu dotyczącym finansów profesor Konrad Raczkowski przedstawił kilka rozwiązań kwestii podatków. Wskazał m.in. na formułę split payment.
Proponujemy wprowadzenie rozdzielonej płatności, tak zwane split payment, kiedy dzięki temu rozwiązaniu potrzeby pożyczkowe państwa i bilansowanie budżetu odbywało się w czasie rzeczywistym. Podatnik, czyli sprzedawca, otrzymywałby kwotę netta, kwota ubruttowiona, czyli kwota sam podatek, wędrowałby bezpośrednio poprzez system bankowy, na jakim dzisiaj funkcjonują płatności w kartach kredytowych, wędrowałby bezpośrednio na konto Urzędu Skarbowego. Od strony przedsiębiorcy nie byłoby najmniejszej uciążliwości, ponieważ transakcje byłyby tylko w systemie elektronicznym i powyżej 10 tysięcy złotych.
Paweł Gryza, ekspert do spraw podatkowych, przedstawił natomiast nowe rozwiązania dotyczące pakietu praworządności dla podatnika. Wskazał m.in. na cele, które przyświecają zmianom.
To jest stworzenie uczciwego i przewidywalnego systemu interpretowania przepisów podatkowych. Niestety ta sytuacja kuleje potwornie i tutaj musimy pilnie w ten słaby punkt uderzyć i naprawić. Wprowadzenie zmian proceduralnych i instytucjonalnych podwyższających jakość legislacji podatkowej. Niestety przepisy w Polsce podatkowe są pisane bardzo chaotycznie, często często na kolanie w nieusystematyzowany sposób. Musimy wprowadzić i zobowiązać administrację do przestrzegania pewnych zdrowych reguł. No i systemowa poprawa jakości i efektywności działania u urzędników skarbowych. Musimy opracować system wsparcia urzędników tak, żeby oni mieli komfort w stosowaniu prawa i mieli komfort, że ich poziom merytoryczny jest adekwatny do realiów dzisiejszego systemu gospodarczego.
W panelu dyskusyjnym poświęconym polityce zagranicznej poseł Witold Waszczykowski, były wiceszef MSZ, mówił o tym, jaki powinien być kierunek polskiej dyplomacji.
Polska dyplomacja musi stanowczo domagać się rozwiązania konfliktu na wschodzie przez ścisłe przestrzeganie prawa międzynarodowego. Musimy odtworzyć solidarność regionu i zbudować koalicję państw Europy Środkowej, która we wszystkich instytucjach międzynarodowych, do których należymy, od ONZ-u po NATO, a szczególnie w Unii Europejskiej, będzie wywierała presję na stosowanie prawa międzynarodowego, na nieuznawanie zmian dokonanych siłą i na sankcjonowanie agresora. Taka polityka może się powieść, jeśli polska dyplomacja wykaże się determinacją i będzie lojalnie, solidarnie dbała o interesy państw regionu. Musimy przekonać państwa regionu, że możemy być skutecznym rzecznikiem regionalnych interesów. Odzyskamy też nasze pozycje w Unii, jeśli jasno opowiemy się za europejską przyszłością Ukrainy, Gruzji i Mołdawii.
Wzrost składki zdrowotnej na koszt budżetu państwa oraz likwidacja NFZ to dwie z propozycji zmian omawiane w ramach panelu na temat systemu zdrowia. To obowiązkiem państwa jest sfinansowanie opieki zdrowotnej obywateli. Pieniądze pochodziłyby z podatków, które oni płacą, podkreślał europoseł Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia.
Trzeba wydzielić w budżecie i usztywnić odpowiednie środki na to, żeby system sfinansować. To Sejm i rząd musi odpowiadać za to, co dziś odpowiada dyrektor szpitala, jakiś lekarz, pielęgniarka, może starosta, broń Boże minister zdrowia i premier. Oni nie odpowiadają za nic, bo scedowali te zadanie na jakąś instytucję, a jednocześnie troszeczkę manipulują prawem. Czy to jest możliwe? Jest to możliwe. Czy ten system się sfinansuje? Tak. Pod jednym warunkiem, że corocznie rząd w trakcie debaty nad przyjęciem absolutorium będzie z tego rozliczany. Dzisiaj absolutorium rządu pomija 60, może 70 miliardów złotych, które są lokowane przez Narodowy Fundusz Systemie Opieki Zdrowotnej.
W ramach konwencji w niedzielę odbędzie się ostatni z 13 paneli głównych poświęcony systemowi sprawiedliwości. W niedzielę zaprezentowane zostanie także zaplecze polityczno-eksperckie kandydatki PiS na premiera Beaty Szydło. Rząd PO-PSL proponuje, by najniższa emerytura wzrosła w przyszłym roku o 5 zł. Przeciętne świadczenie miałoby się zwiększyć o 10 zł. To efekt propozycji Rady Ministrów, by pozostawić przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji na poziomie ustawowym. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada z kolei, że waloryzacja emerytur może być korzystniejsza niż ta wynikająca z ustawy. Nie wyklucza waloryzacji kwotowo-procentowej czy dodatkowych świadczeń. Poseł PiS-u Józefina Hrynkiewicz mówi, że zamiast tego należałoby przemyśleć cały system waloryzacji emerytur i rent, ponieważ obecny jest niekorzystny.
Skoro składka liczona jest od płac, to także udział płac, jeśli chodzi o wskaźnik waloryzacji, powinien być znacznie większy. I to jest kwestia dyskusji i podjęcia zobowiązania, także politycznego, jeśli chodzi o waloryzację. Dzisiaj właściwie nie mamy waloryzacji. Mamy tylko dodatek drożyźniany i także ten dodatek drożyźniany nie pokrywa kosztów utrzymania. I dlatego też cały ten system powinien zostać wyregulowany tak, żeby nie było właśnie takich pomysłów. A może teraz złotówkowa będzie, a może będzie inna.
Tymczasem, jak informują media, większą hojność koalicja PO-PSL zamierza wykazać wobec pracowników budżetówki. Tam szykują się w przyszłym roku podwyżki o około 660 zł na osobę. Wrażliwe dane zdrowotne 35 milionów Polaków mogą trafić za granicę. Wszystko przez to, że rząd Ewy Kopacz pospiesznie, jeszcze przed wyborami, chce wprowadzić elektroniczną kartę zdrowia. O sprawie poinformowała jedna ze stacji radiowych, która dotarła do analizy przesłanej rządowi. Wynika z niej, że taki tryb narazi na niebezpieczeństwo obywateli. Drukarnie Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, które mają właściwe certyfikaty bezpieczeństwa, nie są w stanie w tak szybkim tempie wykonać zlecenia dotyczącego kart zdrowia. Dlatego rząd chce, by ich druku podjęła się zagraniczna firma, potentat na rynku kart SIM. Analiza przygotowana dla rządu wskazuje jednak, że szybkie zamówienie może spowodować ryzyko niskiego standardu zabezpieczeń i możliwość śledzenia każdego ruchu dowolnego obywatela Polski. Były wiceminister zdrowia, europoseł Bolesław Piecha mówi, że w czasach, gdy mamy do czynienia z komercjalizacją w służbie zdrowia, dane dotyczące naszych chorób powinny być szczególnie chronione. Taki dostęp mogłyby wykorzystywać na przykład firmy ubezpieczeniowe.
Dla nich taka właśnie wiedza jest bezcenna, ponieważ oni mogą wyznaczyć określoną stawkę ubezpieczeniową, ale ta wiedza jest również bezcenna dla innych osób, zwłaszcza ci, którzy zajmują się i wywiadem, i szpiegowaniem, i różnego rodzaju działaniami nie zawsze zgodnymi z prawem, ponieważ zawsze taka osoba jest podatna szantażowi. Ja nie jestem zwolennikiem umieszczenia wielu, wielu danych w chmurze elektronicznej. Sądzę, że pewne wrażliwe dane powinny być w wersji papierowej. Przestrzegam przed podejmowaniem pochopnych, nieprzygotowanych decyzji tylko po to, żeby zdążyć przed wyborami. To może wyrządzić ogromne krzywdy potencjalnym pacjentom.
Dodatkowe niebezpieczeństwo stwarza fakt, że firma, która miałaby zająć się drukiem kart zdrowia, ostatnio padła ofiarą hakerów, którzy uzyskali dostęp do danych obywateli wielu krajów. Szczątki 6 ofiar komunizmu odnalazł na warszawskim cmentarzu Brudnowskim zespół Samodzielnego Wydziału Poszukiwań IPN. Prace poszukiwawcze na tym cmentarzu rozpoczęły się w zeszłą środę. Profesor Krzysztof Szwagrzyk z IPN-u, który kieruje pracami zespołu, wskazuje, że w co najmniej 2 szczątkach są ślady po katyńskiej metodzie mordowania. To jest strzał w potylicę z bliskiej odległości. Przy jednej z ofiar była szczoteczka do zębów z napisem Zygmunt Kęska, pseudonim Świt, z datą 8 marca 1946 rok. Na drugiej stronie szczoteczki widnieje napis Kazimiera Adamkiewicz, Dęblin, ulica Lipowa 35, cela śmierci. Jak ocenia profesor Szwagrzyk, jest to adresatka tej niezwykłej wiadomości.
Niezwykle rzadko zdarza się sytuacja, kiedy więźniowie mieli przy sobie rzeczy osobiste. A praktycznie nigdy, kiedy na tych rzeczach osobistych możemy przeczytać ich imiona i nazwiska. Na pewno powrócimy tutaj na cmentarz Brudnowski, bowiem uchwyciliśmy rząd pochówku więziennych w 2 jego fragmentach, skrajnych fragmentach. Musimy powrócić po to, żeby odnaleźć jeszcze około 20 ludzi, którzy znajdują się pomiędzy tymi 2 odnalezionymi przez nas fragmentami. Brakuje od 18 do 20 ludzi. Wierzymy, że uda nam się to odnaleźć. W roku następnym z pewnością na wiosnę tutaj powrócimy.
Najprawdopodobniej na teren poszukiwań w 1946 roku pochowano co najmniej 33 skazanych na podstawie wyroków sądów komunistycznych. W niedzielę odbędzie się 17. pielgrzymka rodziny Radia Maryja do amerykańskiej Częstochowy w Dialstone w Pensylwanii. Słuchacze Radia Maryja zza oceanu zgromadzą się na wspólnej modlitwie, by dziękować za Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe. Chcą zawierzyć matce częstochowskiej swoje troski, radości oraz inicjatywy rodziny Radia Maryja. Jedną z nich jest budowa świątyni pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Transmisja w Radiu Maryja i telewizji Trwam rozpocznie się o godzinie 17:00, 11:00 czasu lokalnego. O godzinie 18:30, 12:30 czasu lokalnego Eucharystii przewodniczył będzie i homilię wygłosi ksiądz biskup Antoni Długosz. Mówi ojciec Zbigniew Pieńko z centrali Radia Maryja w Chicago.
Każdego roku rodzina Radia Maryja wybiera się do Matki Bożej, aby dziękować za wszelkie dobro, które dokonuje się tutaj wśród Polonii, właśnie dzięki posłudze Radia Maryja. W tym roku celebransem uroczystości będzie ksiądz biskup Antoni Długosz z Częstochowy. On też wygłosi Słowo Boże. Także nie zabraknie koncertu w wykonaniu księdza biskupa. Uroczystości rozpoczynamy od programu słowno-muzycznego w wykonaniu księdza biskupa Antoniego Długosza, a także zespołu młodzieżowego, który uświetni naszą uroczystość. Serdecznie zapraszamy tych, którzy mają taką możliwość, aby w tej pielgrzymce wziąć udział.
Pielgrzymka zakończy się apelem jasnogórskim. Emerytowany papież Benedykt XVI otrzymał doktorat honoris causa 2 uczelni z Krakowa. Uroczystość wręczenia odbyła się w Castel Gandolfo. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II i Akademia Muzyczna przyznały emerytowanemu papieżowi odznaczenie za wielki szacunek dla tradycji muzycznej Kościoła oraz niezwykłą wrażliwość na dialog muzyki z wiarą. Ojciec Święty Benedykt XVI, dziękując za tytuły, powiedział: cieszę się przede wszystkim, że w ten sposób jeszcze bardziej pogłębił się mój związek z Polską, z Krakowem, z ojczyzną naszego wielkiego świętego Jana Pawła II, bo bez niego trudno sobie nawet wyobrazić moją drogę duchową i teologiczną, powiedział papież Benedykt XVI. Tysiące Greków demonstrowały w Atenach przeciwko polityce oszczędności i twardej postawie lewicowego rządu wobec wierzycieli. W tym samym czasie w pobliżu odbywała się równie wielka demonstracja zwolenników porozumienia z kredytodawcami. W niedzielę Grecy mają odpowiedzieć w referendum, czy zgadzają się na dalsze zaciskanie pasa i reformy, których domagają się wierzyciele. Rząd premiera Aleksisa Tsiprasa wzywa Greków, żeby w referendum powiedzieli nie. Doktor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, zwraca uwagę, że kluczowe stanowisko w sprawie Grecji ma Berlin.
Zarówno w wymiarze finansowym, który to chyba nie rozstrzyga, bo Grecja i jej skala, jej gospodarki nie jest taka, aby rozstrzygała o istnieniu bądź nie strefy euro w sensie materialnym, ale w sensie psychologicznym, który przecież bardzo ważny jest dla giełdy, dla notowań rynkowych. Owszem, będzie to miało poważny wpływ i poza tym jest to także żywotny interes polityczny kanclerz Angeli Merkel z racji zainwestowanego kapitału i w sensie finansowym, w sensie politycznym w ratowanie Grecji. Zamknięcie dyskusji na bazie negatywnej równałoby się przyznaniu, że wysiłki ostatnich lat poszły na marne. Tok dalszych negocjacji wcale nie jest jeszcze przesądzony bez względu na to, jaką decyzję podejmą Grecję, ale niewątpliwie wchodzimy w dramatyczną fazę tych negocjacji.
Piątek był ostatnim dniem kampanii przed referendum. Premier Tsipras w wystąpieniu telewizyjnym ponownie apelował o głosowanie na nie. Zapewniał jednocześnie, że nie jest to głosowanie nad pozostaniem Grecji w strefie euro. Zapowiedział kontynuowanie negocjacji z wierzycielami. Były to wiadomości w Radiu Maryja.